nic się nie dzieje bez jakiejś tam przyczyny i bez jakiegoś tam przypadku.
To jest taki jeden z najmniej przyjemnych epizodów w moim życiu, dlatego że ja wcześniej rozkręciłem taką firmę z duńskim partnerem, która miała się zająć produkcją pstrąga wędzonego na potrzeby tutaj rynku krajowego, ale też i z myślą o eksporcie. Ta rodzina miała już taką firmę w Danii. No i ja im to wszystko tutaj urządziłem, rozkręciłem, zainwestowałem własne pieniądze. Oni dostali kredyt na tą inwestycję w Danii, bardzo wysoki, 8 milionów koron. Na te czasy to było sporo pieniędzy. I czekaliśmy, aż te pieniądze tutaj spłyną do Polski. Jak nie spływały, no to zapytałem się, co się dzieje. To dostałem odpowiedź, że jednak się nie zdecydowali tu zainwestować i doinwestują swoje inwestycje w Danii. Ja zostałem jakby z wielkim problemem, bo zainwestowaliśmy wszystkie swoje pieniądze, jakie mieliśmy w domu, w ten biznes. Nawet się zapożyczyliśmy. Jak pytam, co ze mną, no to Olof powiedział, jak nie masz pieniędzy, no to musisz się zwrócić do Czerwonego Krzyża. I w ten sposób zostaliśmy z dnia na dzień bez środków praktycznie do życia, z długami. No i wziąłem gazetę, gdzie znalazłem ogłoszenie, że firma poszukuje kogoś do sprawdzenia finansów w gospodarstwie rolnym. No to niewiele myśląc się przejechałem tutaj do Baniewic. Okazało się, że faktycznie firma ma problemy. Jak te problemy im uświadomiłem, no to zaproponowano mi, żeby zamiast za udziały wyprowadzić to gospodarstwo na prostą, czyli zająć się jakby prowadzeniem tego gospodarstwa. I w ten sposób inżynier, mechanik, właściwie spawalnik został rolnikiem. Na wiosnę zaczęły te pola rzepaków i pszenic już dojrzewać i okazało się, że tam jest mniej tej pszenicy i tego rzepaku, a więcej chwastu. Było kolorowo, żonie się bardzo te pola podobały, bo wystarczyło, że tylko weszła na pole i od razu miała bukiet pięknych polnych kwiatów do wazonu. Tu jak sobie tak szczerze rozmawiamy, to powiem, bo ja wylądowałem w 2003 roku z takim ciężkim zawałem w szpitalu, bo to było w 2002 mieliśmy gradobicie, w 2003 była susza i tak właściwie jak ta susza wysuszała nam wszystko na polach, tak moje serce już coraz słabiej pracowało, no w rezultacie, tak jak mówię, wylądowałem w szpitalu. I to był taki czas, gdzie przewartościowałem jakby wszystko, co dotychczas się działo i doszedłem do wniosku, że może już taka gonitwa i taka ciągła jakby walka o to, żeby przetrwać, no to może nie jest aż taka konieczna, że może to można zrobić w jakiś sposób taki bardziej spokojny i też no taka refleksja się pojawiła. I to, co mnie uratowało chyba przed tym ostatecznym rozwiązaniem, to, że mieliśmy ponad 6 milionów kredytów w tym czasie i ja leżałem w szpitalu i tak na dwoje babka wróżyła i mówię, ja nie mogę przecież zostawić rodziny z długami, które będzie spłacała do końca życia, więc jakoś się ten organizm mobilizował i się nie poddał. Czuję się zupełnie dobrze, już to minęło kilkanaście lat i jest wszystko super. Zatrudniliśmy kolegę naszego przyjaciela, Tomka Kasickiego. Właśnie nie zatrudniliśmy, tylko poprosiliśmy, żeby nam pomógł. Tomek się zgodził, on jest z wykształcenia rolnikiem, jest pasjonatem. No i Tomek w 2009 roku pojechał na urlop taki zasłużony do Hiszpanii. Wrócił z tego urlopu i mówi, że on koło olbrzymich połaci winorośli widział małe poletka pszenicy tam w Hiszpanii. No i mówi, to może koło naszych olbrzymich połaci pszenicznych posadzimy trochę winogron.
Tomasz Kasicki? No tak się to zdarzyło. Wycieczka rolników do Hiszpanii, jednym z elementów było zwiedzanie winnicy, bodegi hiszpańskiej i po obejrzeniu, po degustacji chwila przerwy i właśnie tak obserwując okolice, te częściowo ścierniska, częściowo jeszcze rosnące zboża, słoneczniki, jakby były tłem do winnicy. Jakoś analogicznie pszenica w Polsce też rośnie, więc czemu winnica ma nie rosnąć? Tym tropem idąc wiosną 2010 roku, pierwsza próba, pierwsze rośliny, trochę po omacku, trochę w ogóle bez jakiejś wiedzy. Równocześnie z zakupem sadzonek zacząłem jeździć po winiarzach polskich, dowiadywać się czegoś, przeglądać internet. Z drogi wyglądało dość dziwnie, padały różne określenia, może to pomidory, może to jakieś inne, przy palikach rzeczy, nikt nie bardzo wiedział, o co chodzi. Dość długo takie komentarze były. I koledzy, że tak powiem, z branży rolniczej czy sadowniczej sceptycznie podchodzili. Nikt nie wróżył sukcesu czy w uprawie winorośli w tym regionie. Jak się okazało po tych prawie 10 latach, to jednak nie mieli racji.
Te 500 sadzonek przezimowało taką dość mroźną zimę minus 28 stopni, która jak nadeszła, to myśleliśmy, że już się nasza przygoda z winiarstwem skończyła. Ale one o dziwo przezimowały, dały taką nadzieję, że można i właściwie pewność, że można to zacząć już na taką większą skalę, tylko zawsze to powtarzam, nikt się nie spodziewał, że aż na taką skalę, bo wtedy przyszło już takie myślenie, co my chcemy właściwie zrobić. Mieliśmy taki budynek, ruinę właściwie z 1881 roku, pozostałość po takim folwarku niemieckim. My wyremontowaliśmy tą ruinę, wstawiliśmy tutaj urządzenia profesjonalne i się zaczęło.
Mimo, że teren i miejsce jest dość dobre, czy ten tak zwany terroir, czyli ten zespół czynników klimatycznych, glebowych, ukształtowanie terenu, mimo dość sprzyjających warunków mamy pewne ograniczenia dotyczące odmian winorośli. Jesteśmy w dość chłodnym klimacie, trochę innym niż kraje winiarskie, więc stąd wybór odmian padł na odmiany, które się tutaj dobrze zaaklimatyzowały, czy hodowcy jakby celowo te odmiany trochę odporniejsze na chłody i choroby hodowali, stąd jakby wybór, ale oczywiście głównie odmiany niemieckich hodowców, tak jak Solaris Hibernal, czy Johanniter, czy czerwone odmiany Rondo Regent. Trzeba było zaryzykować i posadzić trochę klasyków. Klasyków, mówię, takich odmian znanych na całym świecie, czy we wszystkich krajach winiarskich, w większości przynajmniej. Takich jak Riesling czy Chardonnay, które są znane na świecie. Przez lata ta wytrawność Rieslinga trochę nas tutaj Polaków rozczarowywała, bo ta nasza zaszłość kraju, w którym nie było wina przez wiele lat gronowego, bardzo rzadko się pojawiało, raczej Polacy pili domowe, słodkie, mocne wina. I jak już przyjeżdżał jakiś węgierski Riesling, który był bardzo wytrawny, dla nas robił wrażenie kwaśnego i taki dość ten odbiór tego Rieslinga był trochę dziwny. Natomiast teraz trochę się wyedukowaliśmy, jeżdżąc po świecie. No, mamy otwarte granice, zwiedzamy, pijemy wino.
Uprawa winorośli, tworzenie wina jest czynnością relaksującą.
No to by się parę osób uśmiało, jakby tak to usłyszało, dlatego że to relaks jest, jak już się siądzie wieczorem i butelkę wina otworzy, ale żeby do tego dotrwać, no to czasami naprawdę trzeba pokonywać trudności. U nas największym problemem było to, że za bardzo nie ma tej wiedzy winiarskiej na tyle klarownie wyłożonej, podanej, żeby można było się nauczyć, mając tą pewność, że ta wiedza jest rzetelna. Nie chcę tu, broń Boże, jakoś być źle zrozumianym, ale to wynika z braku tradycji winiarskich u nas w kraju. I my musieliśmy poszukać kogoś, kto by nam to wszystko wyjaśnił, wyłożył, chciał się tą wiedzą podzielić. Szukaliśmy we Francji, na południu Niemiec, szukaliśmy dalej. No i tutaj z pomocą przyszedł nam Marek Kondrat, który odwiedził nas tutaj i mówi, że on ma takiego winiarza i że on poprosi Franka, żeby on nam tutaj przyjechał i pomógł, skonsultował przynajmniej. Przyjechał taki dwumetrowy gościu z Niemiec, taki zakręcony mocno. Powiedział nam, że właściwie wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, to raczej jest źle, to niezgodnie ze sztuką winiarską, a szczególnie załamał ręce, jak zobaczył naszą winnicę, która rosła w tempie no takim trochę przyspieszonym, bo posadziliśmy winnicę. No i ta winnica wyglądała na początku bardzo tak skromnie, no bo wiadomo, że ona musi wystartować, ale jak wystartowała, no to miała przyrosty po kilka centymetrów dziennie, a czasami kilkanaście centymetrów i okazało się, że to wszystko rośnie za szybko, że tam jest za dużo fosforu, potasu, azotu, czyli wszystkich tych składników nawozów. Jak Frank to zobaczył, no to powiedział nam, że to te rośliny po prostu za chwilę się tak wysilą, że już nic z nich nie będzie, więc dla nas największym stresem, czyli to, co nam spędzało sens powiek i dopiero właśnie ta wieczorna lampka wina nam ten stres jakby łagodziła, no to było to, że my mieliśmy potężną inwestycję bez gwarancji tego, że będziemy robić dobre wina. Taki człowiek z pięciopokoleniowym doświadczeniem, no to jak to nazwała moja żona Jola, no to skarb. I my ten skarb chcieliśmy mieć dla siebie. I zaproponowaliśmy Frankowi od razu po pierwszych dwóch dniach konsultacji, żeby może rozważył taką propozycję, żeby z nami podjął współpracę, żebyśmy mu chętnie tutaj stworzyli takie warunki, żeby mógł sobie z nami pracować. Powiedział, że to jest niemożliwe. No ale jak to mówi Jacek, nasz mój syn, Frank po dwóch nocach spędzonych z tatą zgodził się.
W lampce wina?
Nie, przy szklance piwa. Efekt był taki, że po dwóch tygodniach Frank zadzwonił, powiedział, że mama, żona, babcia się zgodziły, bo u nich rządzą kobiety w domu, więc jak się kobiety zgodziły, no to Frank mówi, no to ja już mogę podjąć z wami rozmowy. I dogadaliśmy się, już 5,5 roku jesteśmy razem.
Turnał Jacek.
Kiedy tata wymyślił sobie, że będzie to winnica, to pan ile miał wtedy lat, panie Jacku?
Miałem 25 lat. Ja akurat studiowałem. Pomysł był taki, że studiując ekonomię i taką specjalność polityka, gospodarka żywnościowa w Poznaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym, po studiach przyjadę i będę tacie pomagać prowadzić firmę rolniczą, którą tata już od 25 lat prowadzi. Więc nie było pomysłu, że będzie winnica, ale w trakcie tych moich studiów zrodził się w Tomka głowie, potem został on wcielony w życie przez tatę pomysł winnicy. Więc jak skończyłem studia w 2012 roku, to już przyjechałem z myślą taką, że będziemy razem działać w winnicy. To na pewno ryzykowne przedsięwzięcie. Pomagało nam w tym wszystkim to, że doświadczenie mieliśmy jako rodzina, a też bardzo duże doświadczenie Tomka Kaślickiego było w uprawie w rolnictwie. I to nam pomagało być przekonanym co do tego, że poradzimy sobie również w winnicy przy winoroślach, ale szybko okazało się, że ta wiedza to często jest o 180 stopni inna niż przy dużym rolnictwie. Okazało się, że sami sobie z tym nie poradzimy.
W tej filozofii naszej takiej i tego, co zamierzaliśmy razem, potem już wspólnie z Frankiem zrobić, to było to, że to była firma rodzinna. Tu wspominałem już o synu, który się bardzo w to wszystko zaangażował. Wspominałem o Tomku, o tym pomysłodawcy. No i oczywiście też bardzo ważna osoba Grzegorz Turnał, mój kuzyn, który jest częstym gościem u nas i jesteśmy zaprzyjaźnieni. I wcześniej, no to jak miał wolny czas albo koncertował gdzieś tu blisko, to zatrzymywał się u nas i tak już od kilkunastu, a właściwie od 20 paru lat się spotykamy i rozmawiamy na różne tematy. No między innymi poruszyliśmy temat, że powstaje winnica. Grześ się bardzo do tego zapalił, bo mówił, że on marzył zawsze o jakiejś plantacji szalotki, ale właściwie to nie miałby nic przeciwko temu, żeby zamiast tej szalotki, żeby były winogrona, więc z przyjemnością i z radością wstąpił do spółki czterech szaleńców, którzy się porwali na taki, można powiedzieć, trochę pomysł, no taki może nie wariacki, ale dziwny, bo nikt dotychczas, mówię tu o współczesnych czasach, nie pomyślał, że tu u nas, w naszym województwie może powstać winnica.
Dla mnie wino poza rodziną to jest wszystkim, a tak naprawdę przez to, że jesteśmy firmą rodzinną, no to się łączy z rodziną. Jest to sposób bycia, ale właśnie nie jako trunek, tylko jako to wszystko, co się wokół wina dzieje, bo dla nas wino to jest posadzenie winorośli, 3 lata czekanie na pierwszy owoc, potem przez cały rok pielęgnacja tej winorośli, zbiór owoców, potem wyciskanie moszczu, fermentacja. Wino to jest historia. W tej butelce zamknięta, ale rozpoczyna się długo przed butelką i potem długo w tej butelce jeszcze trwa, więc tak naprawdę to wszystko to jest wino.
Kawałeczek zagramy.
Thank you.
bardzo ładnie.
A to sobie sam kiedyś skomponowałem. Skąd nagle taka radość współistnienia, czy dobrej takiej aury tutaj w Baniewicach, którą poczuliśmy, i chęć robienia czegoś zupełnie niezwiązanego z zawodem, czyli uprawy ziemi, to prawdopodobnie w genach. No i jak gdzieś tak genów się, jak wiadomo, nie oszuka, no to prawdopodobnie też w genach też to zamiłowanie do muzyki jest. Ja oczywiście bardzo amatorsko to wszystko robię, ale sprawia mi to wielką przyjemność, jest taką odskocznią od tej takiej rzeczywistości. Syn już od najmłodszych lat też wykazywał takie zdolności muzyczne, córka też, wnuczka Kasia śpiewa teraz w chórze Don Diridon, wnuczek Antoś śpiewa w ludowym zespole i tańczy. Także gdzieś to...
Skazani na muzykę.
No, skazani na muzykę, na taniec, na to, co jest fajnego właśnie w tym.
Ma pan jakąś ulubioną piosenkę, którą na przykład śpiewacie przy winie?
Tak, jest kilka. No, moja taka ulubiona to jest Wieśniacze Życie. I to rzeczywiście jest piękny utwór, czy Oleuko Noe. Muzyka do tego utworu została napisana przez Grzesia w Baniewicach.
Ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Oleuko Noe, Oleuko Noe, Oleuko Noe, Oleuko Noe, Oleuko
Ona fajnie się łączy z winnicą w sposób naturalny. Nie jest to nic na siłę. Znakomita okazja, żeby napić się wina też przy tej muzyce. To wszystko tworzy fajną całość.
Białe czy czerwone?
Białe. A tak naprawdę to wszystkie dobre wina. Jestem ich fanem.
Dokąd teraz jedziemy, panie Zbyszku?
Tą 200-letnią Aleją Lipową. Jedziemy teraz do naszej winnicy, położonej od winiarni 2 kilometry. Zawsze wszystkim opowiadam, że ta piękna 200-letnia Aleja Lipowa to jest już bardzo rzadki widok na naszych terenach, bo większość z nich wycięli ze względów bezpieczeństwa. A my tu dbamy o tą aleję, co prawda drzewa trochę chorują, ale jak się nie zapuszczamy tu w czasie burzy, to żadnego niebezpieczeństwa nie ma, ale to jest naprawdę pięknie. A jeszcze jak lipa kwitnie, jak tu się pszczółki uwijają, no to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. No także tutaj, jak już rosła ta winnica założona w 2010 roku przy wjeździe do Baniewic, to w międzyczasie, już wiedząc, że zima nam nie straszna, zaczęliśmy szukać miejsca na tą docelową winnicę. Stało tutaj 3 facetów w łanie pszenicy, to był Tomek, Jacek, syn i ja, nie mających zielonego pojęcia o winiarstwie, i wybraliśmy to miejsce jako miejsce na docelową winnicę, bo nam się wydawało, że ono jest idealne, bo jest południowo nachylony stok, jest jezioro, jest tu zawsze przewiewnie. Winnica wyglądała bardzo estetycznie, ale potem się okazało właśnie, że ta trawa to niewiele daje, że to jest takie, jak to mówi Frank, martwe zazielenienie. No i jak Frank przyjechał, natychmiast tą trawę przeoraliśmy, posadziliśmy te rośliny motylkowe i one teraz stanowią taki naturalny sposób regulacji, czyli jak jest potrzeba, żeby winorość hamować, to siejemy je i one natychmiast działają, a jeżeli trzeba troszkę winorość wzmocnić, no to wtedy je przeorujemy i składniki przechodzą. 30% mamy tych szczepów szlachetnych, to jak Chardonnay, Pinot Noir czy Riesling, ale większość to jest właśnie takich jak Solaris, jak Sauval Blanc, jak Johanniter. Tych odmian mamy tutaj w sumie 13, bo tak jak mówią winiarze, że jeżeli wyprodukujemy tutaj w winnicy dobre grona, Może to tak brzmi nie ładnie, trochę przemysłowo, ale jeżeli dostarczymy do winiarni dobre grona, to z tych dobrych gron możemy zrobić dobre albo złe wino. Ale jak dostarczymy złej jakości grona, no to już tylko możemy zrobić złe wino. Więc tu jakby jest ta podstawowa praca.
Pamięta pan ten moment, kiedy te pierwsze sadzonki zaczęły wydawać owoce?
No pewnie pamiętam, bo to był historyczny moment, bo zebraliśmy w czasie zbiorów w 2013 roku 5 skrzynek winogron. To nam zrobił taki zaprzyjaźniony winiarz, z tego kilkanaście butelek wina. To byliśmy bardzo dumni. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, a propos piesków, to we wszystkich naszych magazynach, miejscach, w naszych firmach mamy około 20 piesków z różnych schronisk.
O, tutaj jest po lewej stronie młoda winnica posadzona w maju zeszłego roku. No, winnica potrzebuje mniej więcej 5 lat, żeby takie optymalne zbiory wtedy były. Za winem musi iść opowieść. I wtedy jest o wiele łatwiej przekonać ludzi, że to, co robimy, to robimy z sercem. Bo ludzie chcą to wiedzieć. Znaczy, ludzie chcą wiedzieć, kto za tym winem stoi.
Dobre wino poznać po tym, że jak napijemy się kieliszek wina, to nam się chce wypić następny kieliszek tego wina, a może nawet i trzeci kieliszek. I to jest jakby taka podstawowa sprawa, bo oczywiście możemy się doszukiwać aromatów różnych, klimatów. Natomiast najważniejsze jest to, czy picie tego wina sprawia nam przyjemność.
Bardzo chciałabym zobaczyć pana kiedyś, jak pan przechadza się między tymi rzędami winogron i ogląda te grona, bo to musi być duża przyjemność. A co pana martwi?
Martwi mnie to, że nie bardzo mogę to robić, bo jestem uczulony na szerszenie i w czasie zbiorów to raczej tak omijam winnicę, ale za to zimą, jak są te zbiory wina lodowego, to wtedy z wielką przyjemnością wstaję o 4 rano i idę, bo wiem, że już mnie żaden szerszeń nie ukąsi.
Każde przedsięwzięcie ma swoje kryzysy.
Wciąga. I od razu wiem, co przychodzi na myśl, ale po prostu robienie wina wciąga. To jest niesamowita sprawa, bo wino to jest żywy organizm. Wino się z każdego dnia zmienia. Jak fermentuje w kadziach, trzeba co kilka dni przejść każdą kadź. Jak fermentuje 50 kadzi, to trzeba przejść 50 kadzi. Więc proszę mi uwierzyć, praca jest bardzo ciężka. Trzeba każdą kadź spróbować i sprawdzić, jak to wino się rozwija. To rzeczywiście wciąga to robienie wina i to, więc to też jest pewne wyzwanie, żeby z tym wszystkim sobie poradzić, ale najważniejsze jest to, że właśnie jesteśmy winnicą rodzinną. Jest nas tutaj zaangażowanych wiele osób, od mojego taty Zbigniewa, poprzez kuzyna, którego tu może często u nas nie ma, Grzegorza Turnała, ale też jeżdżąc po Polsce, opowiadając o naszych winach przy okazji swoich koncertów, też dla nas pełni bardzo ważną rolę Tomek Kasicki, który odpowiada za uprawy. Kasia, moja mama, pomaga. Całe nasze rodziny nam kibicują, więc to żona, która w domu też często bardzo wyrozumiale do mnie podchodzi. I jakby to, biorąc wszystko w całość, powoduje, że raczej staramy się kryzysom zapobiegać, niż potem o tych kryzysach mówić.
Włoczymy winogrona po 3 półkowarce czerwone do kadzi, to po 3 godzinach kontaktu ze skórkami moszcz ma taki kolor. Mhm. I część moszczu odciągamy do części produkcji win białych i poddajemy winifikacji tak jak wino białe. Sok wyciskany w tej prasie spływa sobie do wanny i jest pompowany tymi wężami do kadzi. Podsuwamy tego, co ja lubię najbardziej. To będzie słychać w radio?
Będzie.
To jest coś pięknego. Tu nawet się zastanawialiśmy z Grzesiem, czy tu nie zrobić koncertu, wykorzystując właśnie te wspaniałe bąbelkowanie.
groty lesistej, otulon ciszę, okłamny świat nie troszczę się. Gdy chłodem letnim wietrzyk tchnie, gdy topól liście z lekka kołysze, z łagodnym szmerem fale się toczą, brzeg szmaragdową czarą lśni. W pucharkach srebrnych dając mi wodę bez zdrady, jasną, przeźroczą.
No, fermentuje o ponad 100 tysięcy litrów moszczu.
Ale jaki tu jest zapach?
Tutaj widzimy, to są kadzie drewniane z dębu slawońskiego, z Chorwacji.
Kto próbuje? Czy to już jest dobre?
Próbujemy wszyscy, natomiast głównym naszym winemakerem jest, czy jak to mówią w Niemczech, Kellermeistrem, to jest Frank Faust. Ten winiarz z kilkupokoleniowym doświadczeniem, także on jakby sprawuje pieczę ze współpracy z Jackiem, z naszym synem.
My jako winiarze chcemy w tym winie coś przekazać i są wina, które zaskakują swoją świeżością, swoimi aromatami, swoją taką zwiewnością i po otwarciu tej butelki wydobywają się piękne owocowe aromaty. Otwieramy tą butelkę, nalewamy do kieliszka, to wino też potrzebuje chwilę, żeby znów się przyzwyczaić do nowego otoczenia, więc trzeba wino zdekantować, trzeba wino często właśnie przelać najpierw do karafy, dopiero potem do kieliszka, dać mu czas i to są wina przede wszystkim w naszym przypadku czerwone, które wymagają nieco czasu właśnie, żeby się otworzyć, ale potem dają tą głębię, tą strukturę, ten finish, czyli że nawet już po przełknięciu wina pojawia się jeszcze w ustach długo jeszcze smak tego wina czujemy. To wszystko oczywiście są takie trochę nasze marzenia i to mówię o tym, bo też w ten sposób o tym myślimy. Ale powiem też szczerze, że jeżeli chodzi o aromaty, o to, co dane wino ze sobą niesie, to tutaj jest z nami też Kasia Kasicka, która pięknie o tym potrafi opowiadać i ciężko jest to nazwać. A właśnie Kasia ma ten zmysł chyba jako kobieta, kto potrafi pięknie nazwać zapachy, nazwać barwę tego wina, więc to pozostawię jej, bo jest w tym niesamowita.
Jak stworzyć czary w kieliszku?
Myślę, że przede wszystkim trzeba mieć dobre owoce, bo bez nich tak naprawdę niczego nie możemy zacząć. No i chyba to traktowanie wina jako organizmu żywego i jako czegoś, co się tworzy od podstaw, co na początku jest tylko niekształtnym bytem, który trzeba ukierunkować. Natomiast później to, co już się dzieje w kieliszku, to jest też w dużej mierze nasze skojarzenie, nasze subiektywny odbiór wina. I na pewno dużo tej magii pomaga to, że chcemy rozmawiać o tym winie i to, że faktycznie siada obok nas ktoś, kto czuje coś innego niż my, że można o tym porozmawiać, można o tym podyskutować. Mówi się, że o gustach się nie dyskutuje, ale tak naprawdę o winie należy dyskutować i rozmawiać, bo sąsiad może mieć zupełnie inne skojarzenia, zupełnie inne zapachy, których się kiedyś nauczył. Właśnie to jest ta magia, którą znajduje się w winie w momencie picia go, nie tylko samemu, ale właśnie z kimś, kto może też trochę o tym winie powiedzieć, włożyć nos do kieliszka trochę głębiej, przymknąć oczy i powąchać całym sobą i całym swoim mózgiem tak naprawdę, bo to jest nasz główny przewodnik w tym wszystkim i cała pamięć zapachów, cała pamięć skojarzeń, to wszystko jest w głowie. Jeśli wyłączymy inne zmysły, nastawimy się tylko na węch, to też tej magii będzie zdecydowanie więcej.
A wszystkie prace, które oni dwaj nadzorują, tutaj prowadzi Mateusz i Daniel, super oddani chłopcy, którzy naprawdę robią kawał dobrej roboty.
Co dodaje się do takiego wina? Czy wystarczą same grona? Czy ten cukier naturalny w tym winie, czy się je dosładza? Jak to wygląda?
Dodaje się oczywiście drożdży winiarskich, żeby rozpocząć proces fermentacji. Dalsze leżakowanie ma wpływ na to, jak to wino później będzie odbierane. Także to są te, jak wspomniałem, pierwszorzędowe pochodzące od gron aromaty, drugorzędowe od zastosowanych drożdży, trzeciorzędowe od sposobu przechowywania. Czwartorzędowe jeszcze od innych czynników mających też wpływ, czyli na przykład siedlisko, jak to ładnie po polsku się nazywa, a po francusku terroir, to też ma oczywiście wpływ, ale to u nas dopiero za kilkanaście lat pewnie będzie czuć.
To trochę brzmi jak matematyka, ale też trochę jak religia.
Jeżeli przyjąć, że religia powoduje, że stajemy się lepsi, to na pewno tak.
A matematyka, bo to trzeba wszystko jednak wyliczyć.
Tu trochę też chemii dochodzi. Nie dlatego, żebyśmy jakąś chemię tutaj dodawali, ale czasami proporcje przy analizach, przy przeprowadzaniu analiz wina wymagają już trochę wiedzy chemicznej. Także tu się każda wiedza się sprawdza. Też nawet ta moja skromna wiedza mechaniczna też czasami się przydaje. Jak na przykład byśmy chcieli wyjaśnić zasadę działania takiego filtra przepływowo-krzyżowego, który normalnie w medycynie stosowany jest do dializ, a w winiarstwie od kilkunastu lat do filtracji wina, no to jakby pani mnie zapytała, co bardzo proszę mnie nie pytać, to bym był w stanie wyjaśnić.
Żaden alkohol nie jest tak celebrowany jak wino.
To fakt. Może troszeczkę jakieś mocniejsze alkohole typu whisky i tym podobne mocne trunki, które też mają swoją oprawę szkła, temperatury i całą masę zapachów, które też są przypisane tylko i wyłącznie do danych alkoholi, ale faktycznie wino troszeczkę łagodzi obyczaje. Wino jest takim trochę bardziej, można powiedzieć, ekskluzywnym alkoholem, który zmusza troszeczkę do zachowania się w ryzach. I myślę, że to też ma jakby swoje przełożenie na to, jak się ludzie zachowują przy winie. Wino nie jest mocne, w związku z czym można spokojnie przy butelce czy dwóch poprowadzić normalną rozmowę na wszelkie tematy. Także to jest jakby rzecz, która umila i towarzyszy, aczkolwiek nie przeszkadza w niczym, w związku z czym można też troszeczkę zadbać o to, żeby pokazać to, co się ma w kieliszku. Także oczywiście kieliszki różne do różnego wina, do różnego rodzaju wina, do koloru, do regionu tak naprawdę. Szerokości kieliszków, które mają nam pomóc to wino poczuć inaczej, jeżeli jest szersza czarka, więcej tego powietrza w środku się zbierze, inaczej nam wino będzie wpływać do ust, zupełnie inaczej je poczujemy. I myślę, że gdyby nie ta otoczka, gdyby nie to, że podajemy wino w dobrej temperaturze, że podajemy je w dobrym kieliszku, że podajemy je na przykład do dobrego dania, to wszystko pokazuje dobre strony wina. Jeżeli zaniedbamy niektóre elementy, no to niestety, ale możemy winu zrobić krzywdę, jeśli będzie za ciepłe, za zimne, jeśli będzie w za małym kieliszku albo źle skrojonym, albo podamy zbyt słodkie wino do super wytrawnej potrawy, która całkowicie je zniszczy w ustach, no to są takie elementy, które zawsze mają znaczenie.
Oczywiście już zbierając winogrona, wyciskając z nich moszcz, próbując ten moszcz, można już określić, jakie wino mniej więcej będzie, czy rzeczywiście ten moszcz ma strukturę, czy jest raczej takim prostszym moszczem, czyli sokiem z winogron. Potem wino rozpoczyna fermentację, mogą pojawić się piękne aromaty w tym winie, mogą pojawić się jakieś mniej pożądane, trzeba zareagować. I to wszystko sprawdzamy, to wszystko oceniamy. Wino na takim etapie początkowym jest winem totalnie nieułożonym, które raz ma dzień taki, że smakuje, a dwa dni później się to samo wino spróbuje i doznania są całkowicie inne. Więc ono z czasem jakby też nabiera takiej tej pewności siebie to wino, żeby dało nam już znak, że już jest gotowe. Ale co ważne, to nie my wyznaczamy termin gotowości dla tego wina, tylko to wino daje nam sygnał właśnie swoją jakością. To nie my narzucamy tempo, tylko to wino nam. I to jest tym wszystkim fajne, że nic się nie da z góry powiedzieć. Jesteśmy teraz na etapie końca roku, przed nami kolejny rok i nic się nie da z góry powiedzieć. Można coś zaplanować, ale to i tak wino samo zadecyduje, kiedy będzie gotowe do zabutelkowania.
Mi to się marzy, to żeby syn to kontynuował i na to wszystko wskazuje, że będzie to robił. Oczywiście nie tylko on, ale jest też Kasia, córka wspólnika, i jest Antosia, córka Grzesia. Mam nadzieję, że oni w przyszłości to wspólnie będą kontynuowali, no i że potem przejmą to wnuki, no bo to jest taka inwestycja wielopokoleniowa. Te krzewy, które tu widzimy, one mają teraz 3-4 lata. ale one mogą i rosnąć i 50 i 60 lat, czyli za 60 lat no to już wnuk Antek to będzie miał 68, a wnuk Tymek będzie miał 64, czyli już właściwie można powiedzieć, że już będą myśleć o tym, co ja teraz myślę, kto to potem przejmie. Czyli to są takie marzenia moje, żeby to był cały czas rodzinny, fajny interes.